Dobrze, dziękuję bardzo, więc będę mówił o wojnie 13-letniej z zakonem krzyżackim. Skoro mam wybór, to wybrałem. A tak naprawdę będę mówił o kazaniu na górze, a w zasadzie o jego początku, tylko o jego początku, bo w 3 godziny nie da się powiedzieć o kazaniu na górze. Więc bardzo się cieszę, że mogę być tu wśród was dzisiaj i mówię to nie przez kurtuazję, bo to wiecie, jak każdy przyjeżdża gość, to mówi, że tu bardzo się cieszę i tak dalej. Ale naprawdę się cieszę, bo z tym miejscem wiążą się moje wspomnienia i to takie naprawdę odległe, bo jako student, młody student, przyjeżdżałem tutaj z chórem młodzieżowym z Gdańska i to był jakiś rok 84, może 85 albo 6. Myśmy chyba tu byli ze 2 razy wtedy, więc fajne chwile tutaj spędzaliśmy. Nawet jakieś mam zdjęcie z tym chórem całym. Gdzieś tu stoimy chyba po tej stronie nawet. A może po tej, ale chyba po tej. Tam chór stawał, prawda? Tak? No właśnie, to dobrze pamiętam. No właśnie. Więc to było naprawdę fajne przeżycie, bo nas tu to się nazywało wtedy chóry połączone, później to się przekształciło i z tego powstało chór TGD po latach. To taka jest historia TGD, prehistoria TGD, jakby ktoś nie wiedział. Więc był czas, że ten chór się zjawiał nawet w liczebności około 100 osób na scenie. Stawało 100 osób i oczywiście teraz TGD w kilkanaście osób zrobi więcej niż myśmy wtedy w setkę, ale to zupełnie jakby inne czasy, inny poziom. Ale serca było w tym naprawdę dużo. Więc wracają te miłe chwile, chociaż tak trochę z przerażeniem myślę, że to już tyle lat minęło. Ale co zrobić? Pozwólcie, że się pomodlę. Chciałbym modlitwą zacząć też dla tego, żeby Bogu oddać chwałę i też, żeby się samemu dobrze nastroić. Panie, dziękuję Ci za to, że dałeś mi taką sposobność, żeby w tym dobrym miejscu dzielić się Twoim słowem i tymi prawdami, które kładziesz mi na sercu. I chcę oddać Ci chwałę przez to słowo, które będzie głoszone, żebyś Ty przyjął tę cześć za to, że dałeś nam takie niezwykłe prawdy i że one są czymś rzeczywistym, czymś, co możemy obserwować w naszym życiu, jak to działa. Że to nie jest tylko jakaś teoria, ale jest to coś, co jest żywe i prawdziwe. Chwała Ci za to, Panie. Uwielbij się przez to i niech to będzie zbudowaniem dla nas wszystkich, Panie. Amen. Wiecie, ja tak mam, że myślę, jak nawet nikomu to nic nie dało, to ja się zbuduję tym, co mówię, więc zawsze będzie jakaś korzyść. Chcę mówić o kazaniu na górze, ale tak jak powiedziałem, że tylko o początku, bo o błogosławieństwach. O błogosławieństwach kazania na górze. Czyli 9 błogosławieństw kazania na górze. Jakoś to sobie podzieliłem, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I to jest taka konstytucja Królestwa Bożego, tak to nazwałem. Kazanie na górze, konstytucja Królestwa Bożego. Niesamowita prawda, jakby tutaj się dwie rzeczy w tym zbierają, które mi ostatnio bardzo mocno żyje. Właśnie Królestwo Boże i z tego Królestwa Bożego doszedłem później do kazania na górze. Może kiedyś będzie okazja, żebym powiedział wam o Królestwie Bożym, albo nie będzie okazji. To zależy od was. W każdym razie kazanie na górze i najpierw powiem trochę wprowadzenia na temat tego kazania na górze, a później przejdę do tych błogosławieństw. Ono nie jest jedynie piękną teorią. Każdy z nas oczywiście wie kazanie na górze, znamy w jakimś zarysie, wiemy o co chodzi. I kazanie na górze zachwyca generalnie. Nawet ludzi niewierzących zachwyca. Oczywiście oni z tego biorą jakąś tam jedną warstwę, która im najbardziej pasuje. I generalnie ich zachwyca ta jakby głębia moralna tego nauczania Jezusa. Nas zachwyca dużo więcej oczywiście w tym wszystkim. Ale to, od czego chcę zacząć, to powiedzieć o tym, że kazanie na górze nie jest jedynie piękną teorią. Nie jest jedynie czymś, co może nas zachwycić i na tym się wszystko skończy, ale to pod warunkiem, że ta nauka spotka się z ludźmi gotowymi bez reszty pójść za Jezusem. Przygotowałem strasznie dużo slajdów. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Nigdy tak dużo slajdów nie przygotowuję. A teraz mam ich, wiecie ile? 110. Nigdy nie zrobiłem tyle slajdów do żadnych wykładów. Więc tutaj praktycznie co chwilę jakiś slajd może się wyświetlać i teraz nie wiem, jak to zrobić. Czy ja będę je wyświetlał? Tak byłoby chyba najlepiej.
Aha.
Okej. O, super. Dzięki. Więc wszystko pod warunkiem, że ta nauka spotka się z ludźmi gotowymi pójść za Jezusem. Jeśli spotka się, to kazanie na górze jest jakąś rzeczywistością. Dla tych, dla których ono jest tylko piękną nauką, którą się zachwycają, to na tym się to skończy w ich życiu i rzeczywiście oni sami też niczego więcej nie doświadczą. Kazanie na górze tak naprawdę trzeba rozważać w połączeniu z tym, czego ono jest częścią, czyli całej tej wielkiej nauki o Królestwie Bożym. I ja tu tylko troszkę wspomnę o tym na tyle, na ile jest to niezbędne, bo można powiedzieć, że kazanie na górze jest jakby taką konstytucją Królestwa Bożego, czyli tego Bożego Panowania, o którym jeszcze za chwilę trochę dodam. Więc ona jest taką konstytucją tego Królestwa Bożego. I to tak właśnie ujął Charles Spurgeon. Nawet nie wiedziałem. Później znalazłem ten cytat. Ja tak sobie wymyśliłem kiedyś, że kazanie na górze to taka konstytucja Królestwa Bożego, a później natrafiłem właśnie na tą myśl Spurgeona, że taka jest naturalna kolejność wszystkich królewskich działań. Król zostaje namaszczony, przychodzi do ludu, aby pokazać swoją moc, a następnie działa jako ustawodawca i przedstawia swoje normy prawne. I to jest właśnie ta prawda. Król, Jezus, przychodzi jako ustawodawca i nadaje nam swoją konstytucję, taką najlepszą, jaka jest możliwa. I my się zajmiemy tylko początkiem tego wszystkiego, tak jak już powiedziałem dwa razy, dlatego że no, to jest tak obfity materiał, to co się dzieje poza błogosławieństwami. W Ewangelii Mateusza to kazanie na górze to jest tam raptem 3 rozdziały, więc to nie jest jakieś bardzo obfite, można powiedzieć, ale tej treści jest tam tak dużo w tych nielicznych wersetach, że to naprawdę jest coś nieprawdopodobnego i trzeba by spędzić na tym dużo, dużo więcej czasu. Wielu ludzi, tak jak już powiedziałem, i to nie tylko tych, którzy się utożsamiają z chrześcijaństwem, zachwyca się nauczaniem Jezusa na różne sposoby, że to jest wspaniały wzorzec etyczny, że to jest rewolucyjny program społeczny, że to jest wielkie wyzwanie dla ludzkości i tak dalej. Na różne sposoby ludzie gdzieś tam dzisiaj się do tego odwołują. Oczywiście równie dobrze się zachwycają programem Gandhiego, programem jakichś innych reformatorów religijnych i oni to traktują wszystko jako jedną wielką całość, nie widząc w tym żadnej wyjątkowości. Ale to już jest taki problem, jaki mają ludzie, których serca są zamknięte. Więc też kazanie na górze jest takim tematem, wokół którego narosło mnóstwo mitów i niewłaściwych interpretacji. Również takich, które przed chwilą wymieniłem, bo to nie jest tak, że kazanie na górze jest wzorcem etycznym albo rewolucyjnym programem społecznym, bo w ogóle tym nie jest. I nie to było zamysłem Jezusa i nie na to chciał zwrócić naszą uwagę. I tutaj jednym z tych najczęściej spotykanych mitów czy problemów, które ludzie mają z kazaniem na górze, kiedy nieumiejętnie do niego podchodzą, niewłaściwie do niego podchodzą, jedną z takich właśnie niewłaściwych interpretacji jest chęć wyciągania z kazania na górze poszczególnych historii czy wręcz pojedynczych stwierdzeń Jezusa, pojedynczych zdań, żeby zrobić z tego jakieś samodzielne zasady, albo żeby wręcz te zasady kazania na górze potraktować jako taki zbiór aforyzmów, takich mądrości, takich złotych myśli i czegoś podobnego. Natomiast pierwszą i naczelną nauką, jaką możemy wziąć z kazania na górze, jest to, że ono jest do wzięcia w całości. Powinniśmy je wziąć w całości albo w całości je porzucić. Nie da się z kazania na górze brać po prostu to, co nam pasuje i wybierać tylko jakieś elementy, które nam się podobają właśnie na zasadzie pewnej mądrości, a całą resztę sobie zostawić, bo dopóki nie zrozumiemy i nie uchwycimy tej proklamacji Jezusa jako całości, nie zrozumiemy właściwie Jego nauczania w poszczególnych elementach tego kazania na górze właśnie. Natomiast druga nauka jest taka, że kazanie na górze należy rozpatrywać w połączeniu z tą ideą, o której już wspomniałem, z ideą Królestwa Bożego. Kazanie na górze bez Królestwa Bożego trochę traci sens, albo w ogóle traci sens, tak naprawdę. Dlatego też wprowadzeniem do kazania na górze są słowa Jezusa, które tutaj mamy. Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Niebios. I bez uwzględnienia prawdy o Królestwie Bożym, zachwycanie się moralną doskonałością samego nauczania Jezusa nie ma najmniejszego sensu. To znaczy oczywiście to jest wartością, niewątpliwie. Ten wycinek też jest wartością samą w sobie. Ale wtedy zupełnie stracimy całą jakość tego i zostanie nam tylko jakaś drobna część. W słowach Ewangelii Mateusza, które są wprowadzeniem do kazania na górze, czytamy tak. To jest dalej czwarty rozdział Ewangelii Mateusza, 23 wersetu. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie, uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu, i szły za Nim liczne rzesze z Galilei i z Dziesięciogrodu, i z Jerozolimy, i z Judei, i zza Jordania. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Czytamy tutaj, obchodził całą Galileę, głosząc Ewangelię o Królestwie. My jesteśmy przyzwyczajeni raczej do frazy Ewangelii o zbawieniu, że głosił Ewangelię o zbawieniu, natomiast tutaj jest mowa o Ewangelii o Królestwie i to Królestwo Boże, no to teraz powiedzmy sobie przynajmniej w trzech słowach, co to jest to Królestwo Boże. Królestwo Boże to jest idea panowania Chrystusa. To nie jest królestwo rozumiane tak jak, nie wiem, Królestwo Wielkiej Brytanii. Królestwo Danii, Królestwo Hiszpanii i tak dalej, jako jakieś terytorium, państwo z całą strukturą, organizacją i jakimiś granicami. Królestwo to jest panowanie. I to w języku polskim to tak nie brzmi, ale w staroangielskim jedno z określeń kingdom to jest właśnie panowanie, królowanie dokładnie, by to tak brzmiało. Że Królestwo Boże to jest królowanie Chrystusa. Więc to nie jest coś, co się dzieje na jakimś terytorium, ale dzieje się w sercach i w życiu tych, którzy są Mu wierni. Czyli Królestwo Boże to jest inaczej królowanie Chrystusa w naszym życiu. Więc to nie można powiedzieć, że Królestwo Boże inaczej. Jakbyśmy powiedzieli, Królestwo Boże jest tu, to nie znaczy, że ono jest od tej ściany do tamtej ściany i za drzwiami już go nie ma, bo już wykraczamy poza teren, ten święty, który stanowi ten zbór, załóżmy, ale jeśli mówimy, Królestwo Boże jest tu, to mamy na myśli to, że w waszych sercach ono jest, więc tu, dlatego że wy tu jesteście. Jakbyście wyszli na zewnątrz, to byśmy powiedzieli, Królestwo Boże jest tam. Ono byłoby na zewnątrz, ale w tej chwili jest tu. Więc to tak, żebyśmy trochę zrozumieli tą najogólniejszą ideę Królestwa Bożego, czyli panowanie Chrystusa, panowanie Boże wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy się Jemu poddali. I pamiętajmy o tym też przy okazji, że Królestwo Boże to jest idea takiej Bożej rekonkwisty. Ja jestem historykiem, więc tutaj się takie będą pojawiały historyjki. Rekonkwista, czyli odbijanie ziemi spod panowania diabła. I tu znowu rozumiane nie w sensie terytorialnym, że już udało nam się tutaj ulicę Łukasińskiego odbić jeszcze jakąś przyległą jedną czy drugą. Już nie potrafię wymienić innych nazw, bo nie znam. I tutaj już mamy jakąś Bożą enklawę, ale na zasadzie odbijania ziemi spod panowania diabła, czyli odbijania tych poszczególnych ludzi, którzy gdzieś tam tutaj mieszkają, w tych okolicach. I to rozumiane właśnie w sposób duchowy, nie terytorialny, ale duchowy. Królestwo Boże się rozszerza, często też z taką ideą się spotykamy, rozszerza się często niepostrzeżenie, ale zawsze rozszerza się nieuchronnie. Swoją drogą i na to warto zwracać uwagę. My mamy perspektywę zachodu, na to, jaka jest kondycja Bożego Królestwa dzisiaj. My mamy tą perspektywę Zachodu, która mówi, no kurczy się, chrześcijaństwo się kurczy, chrześcijaństwo ustępuje, chrześcijaństwo odchodzi, jest go coraz mniej, jakby ten diabeł czy świat, ta kultura współczesna, ona się rozszerza, a my się kurczymy. Ale to jest zła perspektywa, jaką mamy jako ludzie Zachodu. Prawdziwa perspektywa jest taka, że pomijając właśnie ten nasz zachodni punkt widzenia, to Królestwo Boże ma się lepiej niż kiedykolwiek w dziejach. Więcej ludzi się nawraca dzisiaj, niż kiedykolwiek w historii się nawracało. Tylko, że nie tu. Oni się nawracają zupełnie gdzie indziej. Więc to tak na marginesie, to taka dygresja, bo to nie jest nasz temat, ale żebyśmy nie dali się wtłoczyć w to myślenie, że tu jakaś katastrofa, że to chrześcijaństwo upada i w ogóle. Ono upada w jednym miejscu, ale odradza się w innym. I chwała Bogu za to, że się bardziej odradza niż upada. To tak przy okazji. Więc ono się rozszerza często niepostrzeżenie, ale rozszerza się nieuchronnie. Bo Bóg swój zamysł realizuje. To, co zaplanował, on zrealizuje. Czy z nami, czy bez nas, ale to zrealizuje. Woli to zrobić z nami, oczywiście. Aż to osiągnie swoją pełnię, na zasadzie ja tu nie chcę wchodzić w jakąś eschatologię. Jak ta pełnia i czy tu, czy tam, jak królestwo i tak dalej, tysiącletnie może jeszcze. Ale Bóg chce swój zamysł zrealizować, ale żeby się ten Boży zamysł realizował, potrzebni są ludzie królestwa. Tak to określiłem sobie, ludzie królestwa, czyli ludzie, którzy są jakby oddani tej idei, nawet nie idei, oddani władcy królestwa. Panu Królestwa, czyli ci, którzy to Królestwo Boże chcą zaprowadzać. Ale Królestwo Boże cały czas, zwracam do tego, rozumiane jako panowanie Chrystusa w sercach ludzi, a nie wiem, że ten kraj zdobyliśmy, albo tę prowincję zdobyliśmy, to województwo, tę gminę i tak dalej. Bo my często myślimy jednak na taki sposób ludzki i to bardzo trudno nam wykorzenić z naszego myślenia. Żebyśmy dobrze zrozumieli, bo ciągle jesteśmy w takich zagadnieniach wstępnych do kazania na górze, żebyśmy dobrze zrozumieli nauczanie Jezusa wygłoszone na tej górze, tej bezimiennej górze, bo to kazanie na górze jest po prostu na górze, dlatego że Jezus wstąpił na górę. Musimy pamiętać o kilku podstawowych prawdach. Pierwsza z nich mówi nam, że Jezus umarł za to, żebyśmy mogli żyć według zasad kazania na górze. To już było. To już było. I teraz jesteśmy tutaj. Więc tutaj jest to niezwykle ważne, że Jezus umarł właśnie po to, żebyśmy mogli żyć według zasad królestwa, zasad kazania na górze. On umarł, żeby życie według tych zasad było możliwe. I tylko dlatego jest możliwe, tak naprawdę. Nie dlatego, że my jesteśmy jacyś fajni, zdeterminowani, że się przejęliśmy mniej lub bardziej i zaczynamy się bardziej starać i wprowadzamy je w życie. Jest to możliwe tylko dlatego, że Bóg nas uzdolnił do tego. Jeśli się Mu poddaliśmy, jeśli się Mu nie poddaliśmy, to nas nie uzdolnił. I wtedy się to nam kompletnie nie uda. Możemy próbować, ale wiele nam z tego nie wyjdzie. Prawda druga mówi, że dzieje się tak nie dlatego, że ci ludzie są starannie wyselekcjonowani przez Boga i starannie tak powybierani ci najlepsi, którzy się do tego najlepiej nadają, że są taką elitą, która jest zdolna żyć według tego prawidła kazania na górze, tak jak nikt inny, ale jest to możliwe dlatego, że oni się narodzili na nowo i poddali działaniu Ducha Świętego w swoim życiu. I On ich uzdolnił do tego, żeby tak było, takie to było możliwe. I dlatego wszyscy, którzy się zachwycają kazaniem na górze, ale nie narodzili się na nowo, przypominają dzieci, które stoją przed witryną cukierni i się wpatrują w to wszystko, co tam jest zachwytem, ale to, wiecie, za szybą. I się inaczej nie da. Więc podziwiają, ale nie mogą spróbować. Mogą opowiadać o swoich wyobrażeniach, ale to się ma nijak do rzeczywistości. I dlatego tutaj często spotykamy się z takim problemem, że ludzie niewierzący, czy nienarodzeni na nowo, może tym lepiej się terminem posługiwać, ludzie nienarodzeni na nowo, ludzie nieodrodzeni duchowo, oni tłumaczą, jak to rozumieją, to wszystko, i to często jest kompletnie, kompletnie bez sensu, no bo oni tego nie czują, jakby to ich serce nie jest w tym. Dlatego te ich wyobrażenia są kompletnie chybione. Dlatego, że oni patrzą przez szybę. Oni tego nie mogą dotknąć, nie mogą spróbować, nie mogą wziąć w ręce, nie mogą tego zakosztować po prostu. I dlatego bazują tylko na tym, co widzą ich zmysły te niedoskonałe właśnie. Natomiast to nowe narodzenie to tak jakby wejść do środka. Jakby ktoś dostał odpowiednią sumę pieniędzy, może tam sobie wejść i nakupować, czego tylko zechce, ale z umiarem, żeby... Tylko tutaj już ta analogia nie działa. Więc z Królestwem Bożym się nie przejemy. Nie ma tego ryzyka, że dostaniemy mdłości i tak dalej. Dlatego niemądrze i nawet nieludzko jest wymagać chrześcijańskiego życia i praktykowania nauczania kazania na górze od kogoś, kto się nie narodził na nowo. To za szybko. I w czyim życiu Duch Święty nie działa. No po prostu oni nie będą w stanie tak żyć, bo nie są uzdolnieni do tego, bo to jest coś, co przychodzi z góry, coś, co przychodzi z zewnątrz, coś, co nie jest z nas. I trzecia prawda, niezwykle ważna na temat kazania na górze, jest taka, że żyjąc według zasad tego kazania doświadczamy już tu i teraz Bożego błogosławieństwa, już tu i teraz doświadczamy poczucia szczęścia, które jest dokładnie tym, za czym tęskni każdy bez wyjątku człowiek na ziemi, chociaż wyobraża to sobie na różne sposoby. Więc to też nie jest coś, co często to chrześcijaństwo znowu ludzie pojmują nieświadomi, nieodrodzeni, a czasem i nawet chrześcijanie, a może właśnie też dlatego, że są nieodrodzeni, to chrześcijaństwo pojmują na taki sposób, że coś dopiero się zacznie w niebie, w wieczności. I oczywiście w wieczności się zaczną pewne rzeczy, których tutaj nawet nie mamy szans zakosztować, ale pewne rzeczy już tu się zaczynają. Pewne rzeczy już tu zaczynają się dziać. Martin Lloyd-Jones napisał tak: cały świat tęskni za szczęściem i wstrząsające jest oglądanie tego, w jaki sposób ludzie go szukają. Większość robi to w sposób, który nieuchronnie prowadzi do nieszczęścia. Wszystko, co poprzez omijanie trudności zaledwie na chwilę czyni ludzi szczęśliwymi, ostatecznie prowadzi ich do nędzy i problemów. Na tym polega oszustwo grzechu. Zawsze oferuje on szczęście i zawsze prowadzi do nieszczęścia oraz do ostatecznej nędzy i nikczemności. To jest ta różnica między tym, co oferuje Jezus i tym, co oferuje diabeł. Chociaż pozornie wydaje się, że obaj startują z tej samej pozycji. Obaj mają tyle samo do zaoferowania, a może czasem nawet wydaje się, że diabeł więcej. Ale niestety to szczęście kończy się zawsze nieszczęściem. To tak zwane szczęście. Więc nie tak jest z tym szczęściem, które gwarantuje Jezus. I w tym drugim przypadku jest to szczęście, które jest wynikiem rozwiązania problemów, a nie ucieczki od problemów. Bo szczęście, które sobie chcą zapewnić ludzie niewierzący na swój sposób, to jest uciekanie od problemów, na przykład w używki, na przykład w jakiś grzech, w jakieś dogodzenie sobie, żeby w ten sposób chociaż przez chwilę zapomnieć, że gdzieś tam to życie jest ciężkie, trudne i coś tam. I gdzieś tam przez chwilę pobyć w tym innym świecie, a później trzeba do tamtego wrócić. Jezus nie mówi nam o uciekaniu od problemów, tylko mówi o rozwiązywaniu problemów. I to jest ta podstawowa różnica. Zasadniczo kazanie na górze zaczyna się w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, werset 1. Widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Już nie będę się zastanawiał, dlaczego to na górze, bo może tak było, że rzeczywiście Jezus chciał się pozbyć tych, którzy szli za nim tylko, bo czekali na jakieś cuda albo znowu na darmowe jedzenie. I jak trzeba było trochę wysiłku na tą górę wykonać, to się wykruszyła ekipa. Natomiast z całą pewnością jest tak, że mamy tutaj dwie odmienne grupy słuchaczy. Więc jest tłum i są uczniowie. Uczniowie są tymi, którzy przystąpili do Jezusa bliżej. Jakby oni się znaleźli w pobliżu Niego. I tak naprawdę ciekawe, że tutaj po raz pierwszy w Nowym Testamencie następuje to określenie właśnie. Pojawia się to określenie uczniowie. Ta identyfikacja po raz pierwszy nastąpiła właśnie tam. Właśnie wtedy. Tłum był mniej zainteresowany słowami Jezusa, nauczaniem Jezusa, bardziej jak zwykle, no chciał jakiegoś spektakularnego działania, więc jak się zorientowali, że Jezus teraz będzie gadał, no to już im się nie chciało wchodzić dalej na górę, zostali sobie na dole, czekając, że może wróci i zrobi znowu jakiś cud, aż będzie fajnie. A tam jak chce sobie pogadać, to niech sobie gada, a my poczekamy na te lepsze rzeczy dla nas. I początek, czyli w zasadzie ta część, która nas dzisiaj interesuje, czyli wersety od 3 do 12, one brzmią tak. Bo dobrze jest przeczytać to w całości. My będziemy to omawiać werset po wersecie, ale dobrze zobaczyć, jak to w całości brzmi. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Niesamowite, w tych kilkunastu zdaniach, w zasadzie to jest 10 wersetów, Jezus zawarł tak nieprawdopodobną ilość ważnych rzeczy, rewolucyjnych rzeczy dla nas, że to jest nieprawdopodobna sztuka w takiej niewielkiej ilości słów zebrać taki ogrom potężnych prawd duchowych. Najpierw jeszcze taki rzut oka na całość tego, co nazwałbym preambułą tej konstytucji Bożego Królestwa. Po pierwsze, wszyscy adresaci kazania na górze mają okazywać wszystkie cechy. Nie jest tak, że sobie wybieramy, co nam pasuje. Że jednemu się podoba pierwsze błogosławieństwa, drugiemu trzecia, komuś piąta, któremuś siódma, komuś czwarte i szóste i sobie wybiera, że to będzie jego motto i tak dalej. Nie można być cichym, nie będąc miłosiernym. Nie można łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, nie będąc czystego serca. Nie można okazywać jednej cechy charakteru i oczekiwać przypisanego do niej błogosławieństwa, nie mając innej cechy charakteru, czy w ogóle innych cech. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest bardzo ważna, że ta charakterystyka nie odnosi się do naszych cech naturalnych. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo tak naprawdę byśmy sobie pomyśleli, no ja taki nie jestem, więc już dalej nie śledzę, to już nie do mnie historia, bo to mnie nie dotyczy. Ja cichy nie jestem, jestem cholerykiem, raczej głośny. Nie mówię o sobie, ale też bywam. Więc zdecydowanie nie chodzi tutaj o nasze cechy naturalne. Takich ludzi zwyczajnie nie ma. Szczególnie tych, którzy mieliby w sobie te wszystkie cechy. Naturalnie takich ludzi nie ma. Oni nie istnieją w przyrodzie. Mówię o ludziach nieodrodzonych. Chociaż niektórzy z racji swojego temperamentu mogą przypominać niektórych z tych ludzi, jakby niektóre z tych cech mogą, wydaje się, że posiadać. Natomiast łatwiej będzie się nam z tym zgodzić, że ta cecha, ta charakterystyka nie odnosi się do cech naturalnych, kiedy przyjrzymy się każdej z nich z osobna. I te cechy są skutkiem działania łaski Ducha Świętego w nas. To nie jest skutek tego, że albo tacy się urodziliśmy, albo mocno pracowaliśmy nad sobą i udało nam się pewne cechy wykształcić w sobie, poprawić się w czymś, podciągnąć i tak dalej. Możliwe, że gdzieniegdzie tak ktoś naucza, że to właśnie kazanie na górze jest tym, co nam pokazuje, jak wysoko jest zawieszona poprzeczka, jak daleko nam jeszcze brakuje, ale starajmy się, mamy całe życie przed sobą, żeby gdzieś tam tę przestrzeń zniwelować, tę przepaść między tym, jacy jesteśmy, a jacy mamy być, jak Jezus nam powiedział. I może rzeczywiście są chrześcijanie, i podejrzewam, że niemało ich jest, którzy cały czas myślą, że muszą stawać na palcach i tam wyciągać rękę, może dosięgną wreszcie. A tu kompletne, to jest kompletne nieporozumienie, bo tu kompletnie nie o to chodzi. I to jest w ogóle niemożliwe, żeby ktoś to osiągnął. gdyby to miał bazować na podstawie, bazować na tych swoich cechach naturalnych, czy cechach, które w sobie wykształtował. Trzecia kwestia jest taka, że te cechy pokazują na zasadniczą różnicę między ludźmi odrodzonymi a nieodrodzonymi. To znaczy, tutaj jest mowa o ludziach odrodzonych w kazaniu na górze, tych odrodzonych, którzy się całkowicie poddali Bogu, a nieodrodzeni po prostu są inni. I niektórzy z nich mogą nam w czymś przypominać te cechy, które są tu wymieniane, ale tylko przypominać w jakimś tam stopniu. Więc na przykład ubogi w duchu, czyli świadomy tej swojej nieadekwatności, tej swojej naturalnej bezradności, to nie jest wzorzec, który świat chciałby naśladować. Błogosławieni, którzy łakną i pragną czego? No, dzisiejszy świat by powiedział bogactwa, znaczenia, sławy, pozycji, rozgłosu, a Jezus mówi o czym innym. Jezus mówi o sprawiedliwości. W języku biblijnym sprawiedliwość to jest bycie we właściwej relacji z Bogiem. Jeżeli podziwiają i szukają różnych wartości, to jasnym jest, że także czynią odmienne rzeczy od tych, o których mówi Jezus. Więc tu się to kompletnie rozjeżdża. Te dwa światy się rozjeżdżają. Ludzie odrodzeni, nieodrodzeni. Oni żyją w dwóch światach. I niestety coś takiego jest w nauczaniu współczesnego Kościoła. Ja generalizuję oczywiście. Kiedy będę się odwoływał do współczesnego Kościoła, to będzie jakaś generalizacja, że taka cecha jest dosyć wyraźna, ale to nie znaczy, że dotyczy wszystkiego, wszystkich i zawsze. Więc coś takiego jest w tym nauczaniu współczesnego Kościoła, że on zaciera cechy między ludźmi odrodzonymi a nieodrodzonymi. I trochę człowiek tak przychodzi i wychodzi i myśli sobie, że no faktycznie no to trochę lepiej, tam trochę gorzej, ale generalnie jakby jesteśmy podobni. Natomiast całe nauczanie Biblii mówi o czymś przeciwnym. Macie być całkiem inni. Macie być odmienni. I właśnie dlatego drugi kluczowy tekst kazania na górze, który może być też jedynie jednocześnie mottem całego kazania na górze, to nie bądźcie do nich podobni. Bo jesteście kimś kompletnie innym. Jesteście kimś zupełnie innym niż ludzie nieodrodzeni. I nie bądźcie tacy, bo nie tacy jak oni podobają się Bogu, nie ich jest Królestwo Boże. Oni to są słudzy religii, to są słudzy obrzędów, to są słudzy w ogóle często jakby tego świata. I teraz, kiedy ja to mówię, to nie po to, żeby się wynosić ponad tych ludzi nieodrodzonych albo patrzeć na nich z góry, z pogardą i tak dalej. Nic takiego nie ma w moim sercu. Ja tylko chcę pokazać, że nie możemy patrzeć na to na zasadzie, że nie wiem, wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga, bo takie idee też są popularne dzisiaj. Że wierzący, niewierzący, wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga, więc jesteśmy prawie tacy sami, tylko my coś trochę bardziej, a oni trochę mniej. No więc nie bądźcie do nich podobni, mówi Jezus. A jeśli nie bądźcie do nich podobni, to znaczy, że bądźcie całkiem inni niż oni. Dlatego, że musi być wyraźna różnica między tym, jak wygląda życie człowieka odrodzonego, jak wygląda życie człowieka nieodrodzonego. I jeśli zgubimy tę naukę w naszych kościołach, to zgubimy się całkowicie tak naprawdę. Prędzej czy później zgubimy się całkowicie. Żydzi mawiali, królestwo to świat odwrócony. Królestwo Boże to świat odwrócony. To taka niesamowita prawda dotycząca teraz samego królestwa, jakby natury samego Królestwa Bożego. Właśnie to jest ten świat odwrócony. I podobnie widzi to luterański teolog Adolf Deismann, który powiedział na temat kazania na górze. Jezus wywraca do góry nogami przyjęty i obowiązujący system wartości, norm i zasad. On nazywa szczęśliwymi tych, którzy w oczach świata uchodzą za nieszczęśników, a godnymi pożałowania dla niego są ci, których świat uważa za nieszczęśliwych, za szczęśliwych. Więc to jest ten świat odwrócony. Boży, świat Bożego Królestwa jest światem odwróconym i można to rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że rzeczywiście ten świat ma jakiś system wartości, ten świat niewierzący, a świat Boży jest odwróceniem tych wartości, czyli to, co jest tutaj na szczycie, to tam jest na dole, to, co tutaj w świecie jest marne, to w świecie Bożym jest najważniejsze, najlepsze i tak dalej. Wszystko jest na odwrót. Ale ja bym powiedział, że można na to spojrzeć jeszcze w drugi sposób. Królestwo Boże to świat odwrócony, dlatego że jakby ten świat Boży jest pewnym punktem wyjścia dla ludzkości. Później, kiedy nastąpił grzech, to się wszystko wywróciło. I tak naprawdę człowiek przewrócił na lewą stronę ten cały świat Bożych wartości, działając po swojemu. No i teraz to Królestwo Boże to jest jakby odwrócenie tego świata, czyli postawienie go na nogi. Czyli jakby to taki żółw, który znalazł się, przewrócił się na plecy i biedny tymi nogami tam majta i nie może sobie nim poradzić. I teraz ktoś go przewraca i stawia na nogi i on idzie dalej. To jest właśnie ta. Tak rozumiem też jakby w drugim znaczeniu tę ideę świata odwróconego, że jakby Bóg odwraca znowu ten świat, żeby on znowu stanął na nogach tak jak trzeba, gdzie prawo jest, prawe jest prawe, a to co lewe to jest lewe w tym znaczeniu tego co jest właściwe i niewłaściwe i tak dalej. Więc dlaczego tak? Dlaczego tak to właśnie wygląda, że Jezus tak paradoksalnie to wszystko poustawiał? Że tymi szczęśliwymi są ci, których świat uważa za nieszczęśników, a w ogóle nie są wymienieni ci, którzy dla świata są zwycięzcami. Jezus daje na to odpowiedź w Łukasza 6,24. Mówi, ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Czyli innymi słowy, jeżeli zaangażujesz się całym sercem i z całych sił będziesz dążyć do zdobycia wartości tego świata, to pewnie je zdobędziesz. Ale nic poza tym. I na tym się to wszystko skończy. Pewnie to otrzymasz, ale nic ponadto. A za to jeśli chcesz być uczniem Jezusa, oto się wszystko zmienia. To jest zupełnie inna sytuacja. Z drugiej strony czytamy, Jezus mówi, już odbieracie pociechę swoją, bogacze, już odbieracie pociechę swoją. I wydaje się, no co wybrać, bo już odbieracie pociechę swoją, to znaczy, że ta zapłata przychodzi teraz, a to nie jest zapłata o odroczonym terminie płatności. Więc co wybrać, szczęście tu i teraz, czy szczęście tam gdzieś kiedyś jakoś mgliście, nie wiadomo i tak dalej. Martin Lloyd-Jones, jeszcze raz się do niego odwołam, a będę się odwoływał do niego jeszcze kilkakrotnie, to już jest pierwsze błogosławieństwo, ale jeszcze zacytuję Martina Lloyda-Jonesa. A on powiedział tak: moja reakcja na błogosławieństwa pokazuje dokładnie, kim jestem. Jeżeli czuję, że są surowe i ciężkie, jeżeli czuję, że są przeciwko moim zasadom oraz że opisują charakter i sposób życia, którego nie lubię, obawiam się, to znaczy to, że nie jestem chrześcijaninem. Jeżeli opisują charakter i sposób życia, którego nie lubię, którego się obawiam, to oznacza, że nie jestem chrześcijaninem. Jeżeli nie chcę być takim człowiekiem, znaczy to, że muszę być martwy w swoich przewinieniach i grzechach. Nigdy nie otrzymałem nowego życia. Ale jeśli czuję, pisze Martin Lloyd-Jones, że jestem niegodny, ale równocześnie chciałbym być taki, bez względu na to, w jakim stanie jestem obecnie, wtedy we mnie musi być nowe życie. Muszę być Bożym dzieckiem, muszę być obywatelem Królestwa Niebieskiego. Więc to jest dla nas pewien test taki wyjściowy. Jak czytamy te błogosławieństwa i patrzymy, czy chcielibyśmy się znaleźć w tym gronie, czyli być uznani za ubogich w duchu, tych cichych, tych pokornego serca i tych, którzy generalnie są przegrani, no to jeśli byśmy chcieli, nawet jeśli uważamy, że nie pasujemy tam w tej chwili z różnych względów, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. Ale jeśli szukalibyśmy innych błogosławieństw, to coś z nami nie tak, z naszym myśleniem i tutaj musimy się głęboko zastanowić. Więc lubimy w naszym życiu generalnie sytuację, kiedy mamy jakiś wybór. No i właśnie przed takim wyborem stoimy. Gdzie, co wybrać i w którą stronę pójść. I oto pierwsze błogosławieństwo. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Nie bez powodu Jezus zaczął właśnie od tego. W końcu przeszliśmy już do błogosławieństw. To był do tej pory wstęp. I w zasadzie chyba powinniśmy skończyć już pierwszą część, tak naprawdę, bo tak patrząc po czasie. Ja rozumiem, że tu dałeś mi wolną rękę, więc bo myślę, że oczywiście nikt z nas nie wytrzyma 3 godzin ciurkiem, więc jakieś przerwy musimy zrobić, ale jeszcze trochę pojedźmy dalej. Więc nie bez powodu Jezus zaczyna od tego właśnie błogosławieństwa, bo bez uświadomienia sobie duchowego ubóstwa nikt nie ma wstępu do Królestwa Bożego. Dopóki nie uświadomimy sobie tego, czego nam brakuje, nie mamy wstępu do Królestwa Bożego. Kiedy mówię, czego nam brakuje, to nie mówię, że to nam tego brakuje, ale mówię, wiecie, jakby o człowieku, który się zastanawia. I teraz słuchacze w tych słowach mogli zobaczyć pierwszy stopień prowadzących do Królestwa Bożego. Tylko czy tego właśnie się spodziewali na początek? Błogosławieni ubodzy w duchu. Co to znaczy? Słowo, które... Zacznijmy od innego słowa. Słowa, które tutaj w ogóle zaczyna. Czyli to błogosławieni. Najpierw zastanówmy się, co to jest w ogóle, o co tam chodzi. Błogosławieni to są po grecku makarioi, a po hebrajsku słowem, które byłoby odpowiednikiem, jest słowo aszere. I to takie słowo jakby Jezus wypowiada jest wykrzyknikiem na końcu, czyli o jakże błogosławieni, o jakże szczęśliwi są ci, którzy. Czyli to nie są pobożne życzenia, to nie są jakieś nadzieje, oczekiwania, jakieś radosne, ale mgliste obietnice. To jest raczej gratulacja z powodu tego, co już jest naszym udziałem. I to też jest ważne, bo my generalnie mamy takie nastawienie, że no musimy sobie zasłużyć na to, żeby ktoś nas uznał za takich, a Jezus mówi, że tacy jesteśmy jako ci, którzy już są w Królestwie Bożym, jako ci, którzy narodzili się na nowo, to musieliśmy to przejść. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Więc to słowo makarioi po grecku, to słowo błogosławienie, jak to jest u nas tłumaczone, tym słowem w Grecji antycznej, tej niechrześcijańskiej, określano bogów albo określano wyspę Cypr, która była zwana Makaria, czyli taka wyspa szczęśliwości, dlatego że tam było wszystko, czego człowiekowi potrzeba do szczęścia. Że tam się żyło dobrze, było przyjemnie, było pięknie i było wspaniale. Więc stąd właśnie to słowo błogosławieni jest tożsame ze słowem szczęśliwi. Nie ma takich konotacji ściśle religijnych, jak my to kojarzymy dzisiaj, ale odnosi się właśnie do tego pojęcia, że szczęśliwymi są ci właśnie. Czyli makarios, ten błogosławiony, ten szczęśliwy, to jest człowiek, który takim się czuje i inni go za takiego uważają. Szczęśliwy radością, która wynika sama z siebie. Szczęśliwy radością pogodną, niczym niezakłóconą, samowystarczalną, niezależną od okoliczności, zmian zewnętrznych itd. Ale podstawą tego szczęścia nie jest to, jak się ktoś czuje, ale co Bóg o nim myśli i za kogo go uważa. Dlatego to jest możliwe, żeby być tym szczęśliwym, nie właśnie ze względu na to, jak się czujemy, bo myślę, że mało kto się czuje szczęśliwym człowiekiem, bo zawsze sobie znajdziemy jakieś powody, żeby się unieszczęśliwić. My Polacy mamy w sobie pewien pierwiastek malkontenstwa takiego, że właśnie zawsze, jak ktoś nawet powie, że ty to masz dobrze, to my powiemy, ale nie, skąd? To ci się tylko wydaje. A w rzeczywistości to wiesz, jak ja mam życie ciężkie. Więc tutaj jest mowa o tych szczęśliwych, nie dlatego, że oni nawet się uważają za szczęśliwych tak z własnego poczucia bycia szczęśliwymi, ale dlatego, że Bóg daje im podstawę. Bóg myśli o nich w ten sposób. I to, do czego Jezus zachęca, to też jest ważna nauka, która z tego płynie. To jest jakby taka radość za Nim. Czyli możemy się czuć błogosławieni, możemy się czuć szczęśliwi, nawet jeśli jeszcze się nie czujemy szczęśliwi. To Jezus mówi, macie prawo takimi być, bo to jest waszym jakby przeznaczeniem. To jest czymś, co Bóg wbudował w wasze życie. Więc to jest to bycie szczęśliwym, to jest to radowanie się, zanim jeszcze zobaczymy, doświadczymy, spróbujemy, zanim jeszcze przekonamy się, że rzeczywiście mamy powody do tej radości. To Bóg już nas za takich uznaje. My jeszcze, to jeszcze do nas nie dotarło, ale Bóg już wie, że nas uszczęśliwił. I to jest bardzo trudna sztuka, taka właśnie radość za Nim, ale bardzo uwalniająca. A przy tym niezwykła, bo możesz się cieszyć już znacznie wcześniej niż normalnie. To tak jak wiecie, no, dzieci się cieszą z jakiegoś prezentu, który dostają, ale dzieci to chyba jeszcze mają coś takiego, kiedyś byłem dzieckiem, że potrafią się cieszyć, zanim prezent dostały. Już jakby na awansem się cieszą, bo wiedzą, że ten prezent ich czeka, je czeka. Natomiast my dorośli chyba już to straciliśmy i cieszymy się dopiero, kiedy odbieramy. Więc tutaj mowa jest o tej sztuce radości za nim, więc to jest radość z czegoś, czego się nie ma. I to jest dosyć dziwne dla nas, prawda? Jak się cieszyć z czegoś, czego się nie ma w tym momencie. Ale nie w sytuacji, kiedy, jak czytamy, Paweł pisze do Filipian: Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Więc mamy prawo się cieszyć, bo Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą. Nie będziemy teraz wchodzić już w szczegóły, bo nie tym się teraz zajmujemy, co Paweł ma na myśli, mówiąc o wszelkiej potrzebie waszej, ale rzeczywiście tak uczy nas Słowo Boże. I dalej pojawia się fraza, która jest identyfikacją posiadaczy tego pierwszego błogosławieństwa. To są, to są właśnie ci ubodzy w duchu, czyli po grecku ptochoi, takie słowo, które oczywiście nam nic nie mówi, bo co ma nam mówić obce słowo, ale ono oznacza nie takich zwykłych ubogich, tak jakbyśmy sobie wyobrażali ubogiego człowieka, no to taki, który nie ma najnowszego iPhone'a, nawet nie ma nowego iPhone'a, ma jakiś taki, wiecie, tam słaby smartfon. To jest taki ubogi po prostu, no bo dzisiaj każdy ma smartfona prawie. Ale to nie są tacy zwyczajni ubodzy. Ci ptochoi, ci ubodzy w duchu, czy ci ubodzy jakby wyjściowo, to są ludzie żyjący nie po prostu skromnie i nierozrzutnie. Ptochoi to są skrajni nędzarze. To są ludzie znajdujący się w dramatycznej sytuacji. To są biedni, poniżeni, uciskani, nie mający żadnych wpływów, żadnej władzy, żadnego uznania, którzy nie mogą oczekiwać, że ktokolwiek się za nimi stawi, ktokolwiek się ujmie za nimi, którzy nie mają żadnego poparcia czy pomocy od ludzi. To są ludzie, którzy są kompletnie na samym dnie. Całkowicie w sytuacji, całkowicie nie do pozazdroszczenia. I oczywiście nazwanie kogoś takiego szczęśliwym, no, brzmi jak jakaś kpina, można powiedzieć. I teraz jakże to skupienie na takich właśnie ludziach odbiega od światowego systemu wartości, żeby uznać ich za szczęśliwych? Jak można uznać ich za szczęśliwych? Jak to powiedział Henryk Elsenberg, kocha się właściwie tylko szczęśliwych, na nieszczęściu się jedynie żeruje. To jest cecha naszej współczesnej cywilizacji. Nie lubimy generalnie ludzi w świecie. Nie lubimy tych nieszczęśliwych, bo się trzeba nimi zajmować, trzeba im pomagać. Lubimy tych ludzi sukcesu, którymi możemy się podeprzeć, na przykład, albo ja go znam, bo ja sam też jestem i tak dalej. Więc tak to wygląda, że nie chcielibyśmy generalnie mieć nic wspólnego z tymi ptochoi, z tymi ubogimi w duchu. I też być ubogim w duchu to nie jest kwestia urodzenia się kimś o niepewnej osobowości, kimś bojaźliwym, kimś słabym. Jeśli byśmy spojrzeli na to już nie w sposób materialny, ale dotyczący pewnych cech osobowości. Bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, kazanie na górze nie mówi o naszych naturalnych cechach. I tutaj też Jezus nie mówi o pewnych naturalnych cechach wrodzonych, czyli nie mówi generalnie o ubogich w sensie biedakach, materialnie biedakach, tych ludzi żyjących gdzieś tam na ulicy i tak dalej. Tu nie o to chodzi, to jest pewna metafora. Bycie ubogim to uświadomienie sobie bycia wewnętrznie pustym, potrzebującym napełnienia. Nie można być napełnionym, jeśli się nie odczuwa pustki. Zgadzacie się, prawda? Jeśli ktoś uważa, że ma wszystko, czy w zasadzie, no to już niczego nie potrzebuje, więc trudno go napełnić. Żeby został napełniony, to musi zostać najpierw opróżniony. Tak jak naczynie, żeby je napełnić, to musimy je najpierw opróżnić. Jeśli jest pełne, to już się nic nie doleje do niego, no bo po co? Skoro jest pełne. Tak samo jest z Bogiem. Jeśli ktoś nie czuje w sobie pustki, to Bóg nie będzie go napełniał, bo po co? Nie będzie mu robił wbrew. Dlatego właśnie musimy najpierw zostać opróżnieni z naszego poczucia wartości i wystarczalności, żebyśmy mieli poczucie właśnie tej pustki, to poczucie potrzeby Boga. I Ewangelia ma takie dwa aspekty w ogóle. Takie ma dwa aspekty w sobie. ściągnięcie w dół i dźwignięcie w górę. Więc nie można wznieść się w górę, jeśli się nie jest na dole. Dopóki człowiek się nie znajdzie na dole, to Bóg nie może go dźwignąć w górę. Jeśli on jest w górze cały czas i jest tym Panem świata, no to co Bóg ma dla niego do zrobienia? No, on ma wszystko z jego punktu widzenia oczywiście. To nie znaczy, że ma, ale... Więc najpierw musimy się znaleźć rzeczywiście na dole. I to niekoniecznie chodzi o jakiś upadek taki moralny, wiecie, że wszystko się komuś rozleciało, życie się rozpadło, stracił wszystko i tak dalej. To nie tylko w tym sensie, ale w sensie takiej ludzkiej bezradności, że dochodzimy gdzieś do ściany w którymś momencie swojego życia i nie mamy już żadnego ruchu. Nic nie potrafimy zrobić, żeby wydobyć się z tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Doszliśmy do kresu swoich możliwości po prostu. Żadnych innych możliwości nie mamy. Więc to jest ta świadomość potrzeby pomocy, która musi przyjść z zewnątrz. W tym przypadku musi przyjść z góry. Więc musimy się znaleźć w tym położeniu, żeby zawołać o pomoc. Oswald Chambers pisze na ten temat w taki sposób, że kazanie na górze prowadzi cielesnego człowieka do rozpaczy i właśnie to jest celem Jezusa. Gdy osiągniemy punkt rozpaczy, pragniemy przyjść do Jezusa jako nędzarze i przyjąć Jego dobro. Niestety w naszych czasach szczególnie jest to bardzo trudne miejsce dla człowieka, żeby on chciał się w nim znaleźć. Bo dzisiejsza kultura wymaga od nas raczej bycia ludźmi sukcesu, tymi, którzy sobie radzą. I człowiek będzie za wszelką cenę udowadniał, że on sobie jeszcze poradzi. Że on jeszcze sobie poradzi. Jeszcze zostawcie go, on sobie poradzi. On się nie chce przyznać do tego, że już nie ma ruchu. Że już nie ma żadnej możliwości. I dopóki ta walka trwa, dopóty on się nie poczuje ubogim w duchu, dopóty nie będzie ostatecznie szczęśliwym, bo Bóg tego szczęścia mu nie ma gdzie włożyć. Nie ma mu jak dać. Dlatego skoro wszystkie ziemskie środki pomocy są dla nich niedostępne, dla tych, którzy sobie zdali sprawę, to ludzie ci spoglądają ku niebu z ufnością, że może jak nie stąd, to może stamtąd, bo już nie ma skąd, więc jest tylko tam jest moja nadzieja. Natomiast dlaczego miałby to być powód bycia szczęśliwym, znalezienie się w takim stanie? Dlaczego tak? Dlatego, że jak mówi Jezus, to ich jest Królestwo Niebios. To do nich należy Królestwo Niebios. I to nie dlatego, że są biedni, bo to znowu byłaby fałszywa nauka. Też nie na zasadzie rekompensaty. Nie dlatego Królestwo Niebios dla nas będzie naszym udziałem, bo coś nam się należy, dlatego że nas życie dało nam w kość w taki czy inny sposób. Bo jesteśmy chorzy, biedni czy pokrzywdzeni. Nie dlatego. To wcale nie jest zasadą, że biedni ludzie lgną do Boga. Gdyby tak było, świat byłby dużo prostszy. Bywa tak, że biedni lgną do Boga, bywa, że bogaci lgną do Boga, bywa, że biedni nie lgną do Boga i bogaci nie lgną do Boga, więc te kwestie zupełnie inaczej działają. Więc ci, którzy, o których mówi Jezus, robią to dlatego, że zdali sobie sprawę, że u Niego jest dla nich ratunek, jedyny ratunek. Bo są właśnie tymi ubogimi w duchu, bo sobie zdali z tego sprawę. Więc błogosławiony człowiek jest dlatego, błogosławiony jest ten człowiek, który pomimo całej swojej nędzy, swojego położenia, całą swoją ufność złożył w Bogu, polegając na obfitości i bogactwie Jego łaski, wierząc, że to przez Boga może w jego życiu nastąpić zmiana. I tylko w Bogu jego palące potrzeby zostaną zaspokojone. Te palące potrzeby to wtedy nie będą już takie, wiecie, czysto materialne i takie bardzo, bardzo egzystencjalne, ale te poważne, naprawdę duże. Więc błogosławiony jest człowiek, który ma poczucie swojej nędzy przed Bogiem, jest niezadowolony z siebie i w pokorze wyznaje: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. To jest właśnie ten stan, który Jezus uznaje za stan szczęśliwości. Dlatego szczęśliwości, bo wtedy się zaczyna Boże działanie w naszym życiu. I wtedy dopiero zaczynamy doświadczać, jak to Bóg może zmienić coś w naszym życiu. Dopóki robimy to po swojemu, to wychodzi nam jak wychodzi. Czasem nam jakoś wychodzi i da się żyć z tym. Na jakimś tam poziomie nawet da się całe życie przeżyć. Ale cała tragedia polega na tym, że dobre jest wrogiem najlepszego. I, I człowiek może na poziomie tego jakiegoś tam dobra, które potrafi sobie zapewnić, żyć zadowolony z tego i nigdy nie doświadczy tego, co jest najlepsze. I teraz, dlatego ich jest Królestwo Niebios, bo wtedy człowiek, który zawierzył Bogu, nie wiąże już swojej nadziei z tym życiem, bo nie ma tutaj niczego wartościowego, bo wszystko, co, tak jak pisze Paweł, miałem wartościowego, uznaję za śmiecie, bo nauczyłem się właściwą miarę przykładać do tego, co mam. Człowiek taki nie uzależnia się od okoliczności, to nie dobra doczesne zapewnią mu szczęście czy poczucie bezpieczeństwa. Już nie będę tłumaczył tego tam, to John Milton taką myśl sformułował, ale już nie mam czasu. Po trzecie, człowiek staje się całkowicie zależny od Boga i od Bożej łaski, bo tylko Bóg może mu pomóc, tylko Bóg może natchnąć go nadzieją, może go pocieszyć i wzmocnić. I rzeczywiście w ich jest Królestwo Niebios, ponieważ jest to stan, w którym Bóg może działać bez ograniczeń, znaczy może działać bez ograniczeń zawsze, bo jest nieograniczony, ale mówię o tym działaniu w naszym życiu, do którego go wpuszczamy. I tylko ten jest Bożym poddanym, kto całkowicie spełnia wolę władcy w swoim życiu, kto całkowicie mu się poddał. Już nie działa dla siebie, ale działa dla Niego. I możemy ją spełniać tylko wtedy, kiedy uświadomimy sobie własną bezradność, swoją ignorancję, całkowitą niezdolność do uporania się z życiem w pojedynkę, a przy tym wiemy, że On jest w stanie i jest chętny, żeby nam pomóc. Więc posłuszeństwo zawsze opiera się na ufności. Jesteśmy posłuszni Bogu, chcemy być posłuszni Bogu, dlatego że ufamy Mu, że to nas doprowadzi do dobrego miejsca. I teraz, jak się stać tym ubogim w duchu, kończąc już ten wątek? Znowu, jeszcze raz Martin Lloyd-Jones. Nie patrzysz na samego siebie i nie zaczynasz od prób zrobienia czegoś sobą. Spójrzmy na Niego, a im bardziej będziemy patrzeć na Niego, tym beznadziejniej będziemy się czuć sami z siebie i tym więcej staniemy się ubodzy w duchu. To jest ta sztuka, kiedy człowiek przestaje patrzeć na siebie i zaczyna patrzeć na Boga. Zaczyna patrzeć na Chrystusa i skupia się na tym Chrystusie. Nie tylko, że się tam zerka na Niego od czasu do czasu, ale skupia się. Odwraca wzrok od siebie i skupia się na Nim. Zobaczcie, w jakich żyjemy czasach niesamowitego skupienia się na sobie, jak dzisiaj jest to nieprawdopodobnie nasilone jak nigdy w dziejach, jak człowiek jest skupiony na sobie. Te wszystkie selfie są tego przykładem, to jest tylko pewien obraz, zjawiska. Są ludzie, którzy potrafią sobie robić selfie kilkanaście razy dziennie. Są tak skupieni na sobie, są tak wpatrzeni w siebie, są tak zachwyceni sobą wręcz. A tutaj jest mowa o czymś zupełnie innym, o czymś przeciwnym, kompletnie. Więc Bóg w niezwykły sposób przyjął nas do swojego królestwa pomimo całej naszej nędzy duchowej, braku jakichkolwiek przesłanek z naszej strony, żeby miał to zrobić, żeby w ogóle miał powód, żeby to zrobić. A jednak to uczynić, i jednak to uczynił, jest to faktem i to jest niezwykłe, naprawdę, że dzięki Jezusowi staliśmy się naprawdę wewnętrznie bogaci i wewnętrznie wartościowi w sposób niedościgły, w sposób, którego sami sobie nigdy byśmy nie zapewnili. I to jest też powód, żeby się czuć szczęśliwym, że właśnie On to coś takiego w nas może zmienić, coś takiego może nam dać. Czujemy się szczęśliwi, bo czujemy się pożyteczni i potrzebni, bo też Bóg daje nam taką świadomość, że jesteśmy pożyteczni i potrzebni. Nie jesteśmy bezwartościowi. Życie chrześcijańskie to nie jest takie samobiczowanie się bez końca, mówienie, jakim jestem workiem łajna i w ogóle do niczego i tak dalej. Paweł raz to powiedział, ale to nie znaczy, że to przyświecało mu jako kredo życiowe. Dwa razy, bo jeszcze raz powiedział, że jest poronionym płodem. Ale chciał się porównać, że ci inni bardziej zasługują. Więc Bóg nie chce, żebyśmy byli biedni tym, co sami możemy sobie zapewnić. On pragnie dla nas obfitego życia. Obfitego od Niego. To znaczy to bogactwo, które od Niego pochodzi, chce, żeby wypełniło nasze braki. Ale żeby to mogło się stać, to musimy się nauczyć całkowitego uzależnienia od Niego. Taka jest kolej rzeczy. Więc powtórzę, żebyśmy mogli być pełni, najpierw musimy być puści. I to jest bardzo trudne dla nas, bo nie lubimy takiej sytuacji. Duch Święty przychodzi do tych, którzy wiedzą, że sami nie dadzą rady. Więc jeśli dopóki dajemy radę, to do nas nie przyjdzie, bo nie potrzebujemy, żeby przyszedł. Ale jeśli mamy świadomość, że jesteśmy ubodzy w duchu, to wtedy jak najbardziej. Wtedy się zaczyna dziać. Proponuję, żebyśmy zrobili trochę przerwy. Ja obiecuję, że się wywiążę ze swojego zadania i omówimy 9 błogosławieństw, chociaż teraz się omówiliśmy jedną, a już mówię się tą trzecią za sobą. Nie wiem, jak to zrobię, ale Bóg jest wielki. Ale teraz zróbmy chwilę przerwy, żeby trochę odetchnąć.